Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Łukasza, 9 rozdział, wersety 18-24. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to pomyślałem sobie, że chciałbym poruszyć nieco inną tematykę, choć oczywiście w oparciu o słowo, które przeczytałem. Mianowicie Jezus zadał pytanie swoim uczniom: za kogo mnie ludzie uważają? Każdy człowiek odpowiadał, że za kogoś innego. Jedni mówili, że za Jana Chrzciciela, inni mówili, że za kogoś tam i tak dalej. Podobnie jest i współcześnie. Czyli każdy człowiek może mieć jakieś inne wyobrażenie Jezusa. Jeden powie, że Jezus jest tylko miłosierny. Drugi będzie widział w nim strasznego sędziego. Ktoś inny powie, że jest tylko sprawiedliwy. Ktoś kolejny powie, że Bóg gdzieś tam jest jako jakaś energia, ale na pewno Jezus Chrystus nie był Bogiem i Kościół jest nieprawdziwy. Czyli każdy będzie miał inny obraz Pana Boga. Mało tego, ten obraz Pana Boga może być także zależny od tego, w jaki sposób ktoś nam przedstawił ten obraz. Ktoś mógł mieć na przykład fatalnego katechetę w szkole. Ktoś mógł mieć niewierzących rodziców. Ktoś na przykład mógł mieć trudną sytuację w domu. I wiele z tych sytuacji powoduje, że można nosić fałszywy obraz. Ja natomiast dzisiaj chciałbym zadać inne pytanie. Czyli nie to, za kogo my uważamy Jezusa, ale jaki obraz Boga my przedstawiamy. Czyli jaki ty przedstawiasz? Ja będę do siebie odnosił, jaki ja przedstawiam. Czy faktycznie ludzie, patrząc na mnie, potrafią dostrzec prawidłowy obraz Boga, czyli obraz Jezusa, tego, jakim był naprawdę. Prawidłowy obraz Kościoła, czy zniekształcony obraz Kościoła. I mam takie różne tutaj przykłady, które gdzieś tam mi się przypomniały, kiedy przygotowywałem się do tego słowa, może żeby łatwiej wam było zrozumieć. Na przykład, mój znajomy ksiądz opowiadał mi taką historię, że miał ministranta, przełom 6., 8. klasy, tak nie pamiętam ze szczegółami. Bardzo fajna rodzina. Tata łącznie z dziećmi odmawiał codziennie 10 różańca, czyli chciał się pomodlić, a jednocześnie nie było tego za dużo. Później sam się w domu dużo modlił, bardzo gorliwy chrześcijanin. Mówił w domu, ten tata, bardzo często takie nauki, że tylko ludzie, którzy są oddani Jezusowi, potrafią żyć w wierności. Podawał przykład małżeństwa właśnie jego z żoną, czyli ich mamą. Mówił, jakie to było ważne, właśnie wierność. I nagle ten młody chłopak, ministrant, w tym młodym wieku, z dnia na dzień nagle przestaje chodzić do kościoła. Nagle wypisał się z lekcji religii. No i zapytał, ten ksiądz podszedł do niego na korytarzu, mówi: ty słuchaj, co się dzieje? Mówi: no bardzo lubiłem tego dzieciaka, naprawdę fajne. I on mówi: to nieprawda, że Pan Bóg istnieje. Pan Bóg nie może istnieć. No i ksiądz ten pyta: ale dlaczego? O co chodzi? Co się stało? Mówi: jak to dlaczego? Mój tata, który mówił mi o wierności, o tym, że ten, który chodzi do kościoła, modli się, ten będzie zawsze wierny, z dnia na dzień nagle mówi, że odchodzi do innej kobiety, bo się zakochał. Pan Bóg nie może istnieć, skoro pozwala na takie rzeczy. Później ten chłopak potrzebował kilku lat, żeby powrócić znowu do kościoła katolickiego. Musiał stworzyć znowu prawdziwy obraz Pana Boga, a nie ten zafałszowany, który przedstawił mu jego tata. Bardzo ciężkie doświadczenie. Ja na przykład borykam się z tym, kiedy uczę uczniów w szkole. Kiedy próbuję im przedstawić obraz Pana Boga, jak Kościół to rozumie, jak zawsze próbuję nauczać. I większość z tych dzieci niestety mnie totalnie nie rozumie, bo ich rodzice mówią co innego. I ci rodzice wychowują swoje dziecko w wierze, nawet jak nieraz nie mówią o Panu Bogu. Wystarczy tylko, że żyją w odpowiedni sposób. Wystarczy tylko, że w niedzielę nie zaprowadzą ich do kościoła, bo przecież będą sobie wmawiali, że nie trzeba. I to dziecko ma zupełnie dwa inne obrazy. Ten, który ja mu przedstawiam i ten, który przedstawia mu rodzic. I dziecko nie potrafi sobie poradzić z tym wszystkim, bo i rodziców lubi i mnie lubi. Ja staję się po jakimś czasie autorytetem dla dziecka, a rodzice jednocześnie mówią co innego. Ja mówię, że trzeba chodzić do kościoła, a rodzic powie co innego. Jaki obraz możesz jeszcze przedstawiać Pana Boga? Może człowieka, który złożył przysięgę Bogu w dniu chrztu dzieci, albo w dniu sakramentu małżeństwa, albo w dniu święceń i na przykład nagle okazałeś się człowiekiem bez honoru, bo zrezygnowałeś z tego, co przysięgałeś. Albo na przykład przestałeś praktykować, albo w małżeństwie przestałeś dbać o wiarę współmałżonka albo współmałżonki. Może taki obraz Pana Boga przedstawiasz, czyli obraz tego, że ten, który przysięgał, często jest człowiekiem bez honoru. Większość ludzi jest ochrzczona, większość ludzi nie dotrzymała słowa Panu Bogu. To 80% w Polsce, na świecie skala jest dużo większa. Może przedstawiasz faktycznie taki obraz Pana Boga, jako człowieka, który nie ma honoru, bo rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Nie to, że będę zrzucał odpowiedzialność na tego drugiego, bo Kościół to czy tamto. Ty sam zdasz rachunek ze swojego życia przed Panem Bogiem. Jaki może być obraz Pana Boga? Na przykład ojciec alkoholik, który bił żonę, wprowadzał terror w domu, ale w niedzielę kazał wszystkim elegancko się ubrać i iść do kościoła. Często jest to obraz z wiosek. Taki obraz jest przedstawiany. Dlatego są takie skrajności nieraz. Na przykład jak się mówi o adopcji dzieci. Czy lepiej, żeby adoptował człowiek niewierzący, na przykład, ale taki, który jest dobry, kocha swoją rodzinę i tak dalej, czy człowiek wierzący, który bije swoją żonę i dzieci? Czyli specjalnie w skrajności jest przedstawiane, żeby pokazać, bo wybór byłby oczywisty tutaj. Lepiej do niewierzących, który kocha i szanuje. Ale oczywiście to życie nie jest takie, że biało-czarne. Ono ma też wiele barw pośrednich. Natomiast żeby zobaczyć to myślenie, taki obraz Pana Boga nieraz przedstawiamy. Ja na przykład pamiętam, jak na mojej pierwszej parafii miałem bardzo duży problem z bardzo fajną zresztą rodziną. Natomiast problem polegał na tym, że znowu tata niestety w tym przypadku, ale oczywiście znam też takie sytuacje kobiet, żeby nie było, że czepiam się tylko mężczyzn, ale sytuacja, w której to kobieta, kiedy brała ślub, mężczyzna jeszcze jakoś się starał, ale później mu się odechciało, przestał się motywować do takiej pracy nad swoją wiarą. I o ile to jest w ogóle fascynujące, fascynujące jest to, że chcemy rozwijać się ekonomicznie, chcemy rozwijać się, jeśli chodzi o naszą wiedzę, uprawiamy sport, ponieważ uważamy, że musimy się rozwijać, w pracy chcemy się rozwijać, a jeśli chodzi o wiarę, bardzo często ludzie zatrzymają się na etapie wiedzy dziecka z Komunii Świętej i nie chcą dalej tego wszystkiego rozwijać. To jest takie niespójne ze sobą. Wszystko tak, ale to już nie. Tak jakby to nie wymagało rozwoju. A przecież człowiek, który się zatrzymuje, tak naprawdę się cofa. Człowiek, który przestaje się dalej gorliwie modlić, dbać o sakramenty, o poszerzanie swojej wiedzy, nie tylko tyle, że zatrzymuje się na etapie małego dziecka, ale on się cofa cały czas w tym swoim rozwoju. I ta sytuacja, o której chcę wspomnieć, dla mnie była bardzo trudna. Rodzina, trójka dzieci, Mama, o ile jeszcze dzieci były młodsze, próbowała faktycznie zaciągać te dzieci do kościoła na mszę świętą i faktycznie małe dzieci łatwiej zaciągnąć na mszę świętą. Tam czasami mama jakieś loda im kupiła i tak dalej, ale kiedy dzieci zaczęły być już dorastające i miały obraz taty, który nie chce chodzić do kościoła, naturalne jest to, że wygodniejsze jest nie chodzenie niż chodzenie. Szczególnie na przykład, kiedy jest gorąco w kościele albo kiedy jest zimno, dużo łatwiej i wygodniej jest zostać w domu. Mało tego, ten mężczyzna robił, to wiecie, to w ogóle jest nie fair w stosunku do swojej żony i swoich dzieci. To już nie jest kwestia wiary, ponieważ uważam, że taki mężczyzna powinien wziąć nawet samochód i te dzieci zawieźć do kościoła razem z żoną i z nimi być, bo na tym polega odpowiedzialność. On nie musi w to wierzyć. On powinien tylko wytłumaczyć, dlaczego nie przyjmuje Komunii Świętej, dlaczego nie rozumie wielu rzeczy. Powinien uczciwie stanąć w prawdzie, ale powinien być z tymi dziećmi. No bo na przykład, jeśli dziecko, załóżmy, zachorowałoby, coś by się stało, potrzeba byłoby pojechać do szpitala, to taki mężczyzna powie, a ja boję się szpitali, ja tam wcale nie pojadę z dzieckiem. No nie, no nie powie tak. Wsiądzie w samochód albo weźmie taksówkę i od razu pojedzie z tym dzieckiem. No bo to jest odpowiedzialność, nie zrzucanie odpowiedzialności. I co robił ten mężczyzna? Kiedy dzieci były już w takim wieku 10, powiedzmy 14 lat, czyli dosyć taki ciężki wiek w wychowaniu dziecka, i kiedy mama mówiła: dzieci, słuchajcie, idę na mszę świętą, czy ktoś chce iść ze mną? I w tym samym czasie, kiedy tata zobaczył, że dzieci chcą iść do kościoła, siadał na kanapie i mówił, wiecie co? Bo tatuś teraz ma trochę czasu. No w ciągu tygodnia tego czasu mam mniej, bo jestem ciężko zapracowany, a w sobotę tatuś musi odpocząć, ale teraz mam czas dla was. Jeśli chcecie, możemy wspólnie sobie zjeść lody i pograć na PlayStation. Czy chcecie dzieci? Czy wolicie iść z mamą do kościoła, gdzie jest tak nudno i ksiądz będzie znowu ględził? To było nie fair, ale prawie zazwyczaj, nie zawsze, ale bardzo często dzieci podejmowały decyzję: to my, mamo, chcemy zostać z tatą. Co ta mama musiała czuć? Jaki obraz Pana Boga fałszywy przedstawiał ten człowiek? To jest to. Ale też jest jeden dobry obraz, którym tak naprawdę dzisiaj chciałem się posłużyć. Taki mocny, piękny i dla mnie prawdziwy. Obraz księdza, tak jak w tytule, o księdzu, który nawracał niewierzących. Specjalnie taki tytuł, ponieważ dla mnie to było bardzo cenne. Jest to historia, prawdziwa historia księdza, który dostał telefon od swojej siostry rodzonej, czyli zadzwoniła do niego siostra i powiedziała: słuchaj, mama umarła. Oczywiście nie spodziewali się tego. Mama była w młodym wieku. On sam był księdzem też przecież młodym, więc absolutnie się tego nie spodziewali. Niedawno jeszcze z mamą rozmawiał i nagle ten telefon: mama umarła. Więc usiadł na krześle i zaczął płakać. I za chwilkę później ktoś zadzwonił do domofonu parafialnego. W domofonie słyszę: proszę księdza, czy mógłby ksiądz pójść szybko z namaszczeniem, ostatnim namaszczeniem do mojej mamy, która umiera. On się ubrał, poszedł. Mógł oczywiście powiedzieć, że nie, przecież dramatyczna sytuacja, w której uczestniczył. W trakcie, kiedy szedł z Komunią Świętą i ta pani, która zadzwoniła przez domofon, okazało się, że to córka kobiety, która ma być namaszczona, tylko że mama, do której idzie, jest niewierząca i wrogo nastawiona do kościoła. Więc to też taka niezręczna trochę sytuacja. Rozumiem punkt widzenia córki, rozumiem jak najbardziej, ale chyba trzeba byłoby uszanować tutaj decyzję mamy. Skoro nie chce, to nie chce. Natomiast ksiądz przyszedł, mama widać, że już zwija się z bólu, ten czas takiego odchodzenia, może tak bym to nazwał, i w pewnym momencie ta mama zaczęła krzyczeć oczywiście na tego księdza: po coś ty przyszedł, a ja nie chcę takiego klechy, idźcie stąd pedofile, więc zaczęła go w taki sposób atakować, po czym zobaczyła, że księdzu cały czas ciekną łzy po policzkach. Mało tego, że miał przekrwione oczy i zapytał: czemu beczysz do tego księdza w takiej, wiecie, w takiej agresji, pomimo tego, że zwijała się z bólu, już półgłosem, prawda, ale jeszcze próbowała, wiecie, te wszystkie emocje z siebie wyrzucić, powiedzieć: czemu beczysz? I on patrząc na nią i mówił: bo zanim do pani wyszedłem, otrzymałem telefon od mojej siostry, że moja mama umarła. I ona tak popatrzyła na niego, nagle po prostu zmieniła swoje podejście i mówi: jak to umarła? No tak, przed chwilą moja mama umarła. Przed chwilą? I ksiądz pomimo to przyszedł do mnie z komunią? I to doświadczenie, że ten ksiądz zdecydował, że i tak idzie z Chrystusem do chorej, bo tak jest jego obowiązek, bo tak jest jego powołanie, bo Chrystus ponad wszystko, że stwierdziła przy księdza: to może ja się skuszę na jakąś rozmowę. I po rozmowie oczywiście okazało się, że zdecydowała się na spowiedź, szczerą spowiedź, na przyjęcie namaszczenia chorych. Ta pani umarła kilka godzin później. Niesamowite doświadczenie tego, jaki piękny obraz Chrystusa i Kościoła przedstawił ten ksiądz. I tego wam życzę, żebyście mieli w sobie tyle siły, umiejętności stanięcia w prawdzie, żeby przedstawić tak prawdziwy obraz Chrystusa. Czyli za kogo ludzie was uważają? Nie tylko Chrystusa, jak jest w Ewangelii, jak i ty przedstawiasz obraz Chrystusa i jego Kościoła. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.